imię Jego będzie uczczone, uwielbione w nas, póki chce nas mieć tutaj na ziemi, póki chce, abyśmy wypełniali tutaj to, co On dla nas postanowił. To jest takie piękne. Ziemia trwa już tyle czasu. A Bóg przewidział dla nas narodziny właśnie teraz. Przed nami byli tacy, którzy tęsknili do Niego, wzywali Jego imienia, szukali Jego obecności. Bóg im wskazywał. Później przyszedł Pan. Ten, który był tak oczekiwany, uczynił wyłom w tym murze i uratował nas. A dzisiaj jesteśmy my na ziemi. Minęło ileś setek lat. A Bóg przewidział, że dzisiaj będzie taki Marian, Leszek, Maciek, czy ktokolwiek inny na ziemi, którego nigdy nie było wcześniej, bo człowiek tylko raz się rodzi. Tylko raz. Raz otrzymuje tą wielką Bożą łaskę, że może się urodzić na ziemi. To jest tak piękne, że człowiek się może urodzić na ziemi. To jest najpiękniejsze, ponieważ od razu z urodzinami otrzymuje nadzieję. Nadzieję w Jezusie Chrystusie. Ktoś mógłby pomyśleć, że człowiek, który się rodzi, przecież i tak umrze. Przyjdą następni, jeżeli jeszcze będzie taki czas. Ale to jest myślenie, powiedzmy, po części prawdziwe. Pan Jezus przyszedł po to, aby człowiek nie umierał. Aby śmierć nad nim już nie panowała. Dlatego każdy dzisiaj narodzony człowiek na tej ziemi otrzymał już szansę. Szansę, żeby nigdy nie umrzeć. Chociaż te cielesne prowadzenie prowadzi do grobu. Ale Pan był w grobie i grób nie miał go siły zatrzymać. Wyszedł stamtąd i poszedł do nieba. Poszedł przygotować nam miejsce i pewnego dnia przyjdzie i będziemy z Nim. Póki jesteśmy na ziemi, to Pan mówi dzisiaj do Mariana, Leszka czy do Maćka: mam dla Ciebie zadanie. Wyznaczyłem czas, miejsce Twojego urodzenia, dałem Ci się narodzić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie do Ciebie dotarłem, a dzisiaj mam dla Ciebie zadanie do wykonania. Słuchaj mnie. Twoje życie będzie trwało tyle, ile ja przewidziałem. Nie będziesz tutaj na tej ziemi dłużej, ani sekundy. Zabiorę Cię w najlepszym dla Ciebie czasie. Jesteś bezpieczny we mnie. Nic Ci się nie stanie. Jestem Twoim życiem. Teraz idź i należ tam. I to jest tak piękne wiedzieć, że każdy powołany przez Jezusa Chrystusa jest bezpieczny już w momencie przywołania. A teraz trwaj we mnie, mówi Pan, i bądź mi posłuszny. Dlatego uczymy się słów Pana. A słowa Pana dla nas mają znaczyć więcej niż wszystkie skarby na ziemi. Jedno polecenie Pana i zrozumienie wykonania tego polecenia. Zwróćmy uwagę. Dzisiaj nasze ciała tutaj siedzą, ruszają się, prawda? Oczy mrugają, ktoś może być śpiący, ktoś może być rozbudzony. Ale pewnego dnia one będą leżały i nie będą mogły ruszyć już nawet palcem. Nie będą mogły mrugnąć. One pozostaną takimi dlatego, że już nie będzie w nich duszy. Teraz tak bardzo ważne jest, co z duszą. Ilu ludzi już było na ziemi, myśleli sobie o innych ludziach, żeby o nich dobrze widzieli, żeby dobrze o nich myśleli, żeby nie mieli im tam, powiedzmy, czegoś tam jakiegoś do zarzucenia, że oni się odróżniają, czy coś takiego. Ich już nie ma. Teraz jest tak ważne, co z tą duszą. Czy ta dusza należała do Pana, czy ona oddała się Panu. Pan mówi, że kto odda swoją duszę dzisiaj Jezusowi, to zyska ją na wieczność. Ale kto będzie chciał ją zatrzymać dla siebie, aby się cieszyć, póki jest w tym ciele, że może jeść, smakować, radować się z różnych rzeczy, że może być tam, gdzie są najwyżsi i tak dalej, to jest dusza, która przybywa w tym ciele i chce jak najwięcej wykorzystać tego czasu w tym ciele, to straci to wieczne. Ciało zostanie takie martwe, ale tak bardzo ważne jest, czy dusza należy do Pana. Pewnego dnia Pan przyjdzie i ożywi te ciała. Da nowe i one powstaną już przemienione. I tak dobrze, żeby one mogły się przemienione połączyć z tą duszą, kiedy Pan przyjdzie po raz ten, który po raz pierwszy po swój Kościół. Nie na sąd, ale po swoją oblubienicę. Jest napisane, że błogosławieni ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi śmierć druga nie ma władzy. Dusze, które w tym momencie nie połączą się z przemienionymi ciałami, będą musiały czekać na sąd. Ale te, które się połączą, lub te, które zostaną w przemienionych ciałach porwane do Pana, będą szczęśliwi i zawsze radośni. Już śmierć nad nimi nie będzie miała władzy. Gdzież jest o śmierci rządło Twoje? Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Pan Cię pokonał. To jest takie wspaniałe dla nas, że Pan powiedział, nie martw się o to. Szukaj Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Ci przydane. I teraz tak dobrze, kiedy człowiek to zrozumie i powie, Panie, to jest naprawdę błogosławieństwem. To, co Ty powiedziałeś w tym słowie, to jest tak wielkim błogosławieństwem. Moja dusza już nie musi się martwić o to. Dusza się czasami trwoży w sercu, czym ona teraz będzie nasycać się. Przecież jej ciało umrze, jeżeli nie będzie miało jedzenia. I tu dusza się troszczy, jak nakarmić to ciało, żeby ono nie umarło, żeby ona mogła jak najdłużej w tym ciele przebywać. Ale dusza, która należy do Boga, mówi, śmierć dla mnie jest zyskiem, Panie. Ty decydujesz w mojej sprawie, kiedy mnie wziąć, czy zostawić. I ta dusza należy do Boga. I ci, którzy należeli do Boga, mówili, złóż wszelką troskę na Pana, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, zrozumienie, napełni serce Twoje, wnętrze Twoje i będzie szczęśliwe. Twoja dusza będzie się rozkoszować. Już nie będzie miała potrzeby troszczyć się o rzeczy, które powiedział Pan, że się zatroszczy. I to jest początek zmiany człowieku, kiedy zaczyna widzieć Boga i słuchać, co Bóg mówi do niego. Wtedy jest bezpieczny. Jest napisane w Biblii, że takim pierwszym niebezpieczeństwem w życiu człowieka jest to, kiedy on pragnie, pożąda rzeczy tego świata. To jest jego dusza. I kiedy ona tak pożąda, to ona wie, że żeby pożądać te rzeczy tego świata, to ona musi spędzić czas z tym światem. I tam musi być to ciało. I wtedy zaczyna się kłopot człowieka, bo wtedy zaczyna jego dusza coraz bardziej nasycać się tym, co oferuje jej diabeł. I coraz bardziej lgnie do tego. Ale dopóki trwa w Bogu, jest bezpieczna. Chciałem, żebyście otworzyli 1 Koryntian, 6 rozdział. Jest tak pięknie słyszeć słowo Pan. I wiedzieć, to Pan powiedział, nie jakiś tam, ale Pan. Szósty rozdział i 12 wiersz. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. To jest wspaniałe słowa, które powiedział też apostoł Paweł o samym sobie. On mówi, że jemu wszystko jest wolno, ale on wie, że nie wszystko jest pożyteczne. On wie, że wszystko mu wolno, lecz mówi, że niczemu się nie da zniewolić. On chce zawsze mieć czas dla Boga. Nie da się zniewolić rzeczami tego świata, nie da się odciągnąć. Wie, że może pójść w tą lub tamtą stronę. Może pójść na przykład teraz, bo mu się spodobało, że no powiedzmy chce sobie troszeczkę odpocząć, powiedzmy gdzieś tam w jakimś miejscu. Mu się tam spodobało i teraz sobie tam pójdę. Wystarczy trochę, już pracowałem, teraz sobie odpocznę. Wolno mi. Ale czy to jest pożyteczne? Kiedy apostoł Paweł mówił, że biada mi, gdybym Ewangelii nie zwiastował. I wtedy on rozsądzał, czy chociaż wolno by było mu pójść i odpocząć, czy teraz jest czas na odpoczynek. Czy to jest ten odpowiedni czas? I tak dobrze jest, kiedy chrześcijanin zaczyna rozumieć. Wolno mi skłamać. Wolno. Chrześcijanin też może skłamać. Ale czy to jest pożyteczne? I wtedy chrześcijanin mówi, nie, to nie jest pożyteczne, a więc nie skłamie. ale może skłamać. I tak mógłbym po kolei wyliczać, co wolno chrześcijaninowi, ale czego on nie zrobi, dlatego że należy do Boga. On wie, że już należy do Boga. Nie należał do siebie, lecz do Boga. A więc moje usta, moje serce, wszystko należy do Boga. Wszystko mi wolno. Bóg nie zamknął mi mojej wolności, ale wręcz zrobił coś jeszcze wspanialszego. Otworzył mi wolność. Uwolnił mnie spod niewoli diabła, który zniewalał mnie do tego, żem robił to, co on chce. Uwolnił mnie, ale powiedział, wolno ci pójść i nawet za diabłem, jeżeli chcesz. Ja cię nie zamykam w niewoli teraz drugiej, że jesteś niewolnikiem takim zniewolonym przeze mnie, że ja cię zniewoliłem i ja cię prowadzę teraz jak na uprzęży. Wolno ci pójść w lewo albo w prawo, tak jak Demas zrobił. Wybrał świat i poszedł w świat. Wolno mu było. Wolno. Ale czy to było dla niego pożyteczne? Dzisiaj na przykład zwróćmy uwagę, że w chrześcijaństwie może być tak, że tak jak sobie kiedyś już mówiliśmy, człowiek na przykład przez doświadczenie próbuje, co mu wolno. Przez doświadczenie, nie przez słowo, tylko przez doświadczenie. Na przykład troszeczkę skłamał i patrzy, nie słychać gromu z góry. A więc chyba wolno. I wtedy po troszeczku i diabeł go łyka. I łyka po troszeczku. I wtedy człowiek coraz więcej pozwala sobie na chodzenie w terenie diabła. Tam, gdzie Bóg powiedział, że tam jest ciemno. Tam jest grzech, nieprawość. I dlatego możemy zobaczyć w ustach wierzącego człowieka plotkę, kłamstwo, obmowę, oskarżenie czy cokolwiek innego, dlatego że wolno mu to uczynić. Ale on powinien zrobić coś, co mu także wolno. Zatrzymać to. I to jest wspaniałe, co Bóg nam dał. To jest tak potężne samo w sobie, że ja jestem wolny do tego, żeby nie uczynić to, co chce diabeł. To jest tak potężna wolność. To jest wolność zwycięska, to jest wolność nie do ujarzmienia dla diabła, bo mi wolno nie grzeszyć teraz. Wolno mi nie słuchać diabła, wolno mi mu powiedzieć, że ty nie jesteś moim panem, ja wcale nie mam z tobą nic wspólnego, ani ty już do mnie nie masz wspólnego. Jestem wolnym człowiekiem. Ja mogę pójść tam, gdzie chce mój pan i diabeł nie może mnie zatrzymać przez cokolwiek tu na ziemi, bo mi wolno pójść, bo Bóg mi dał wolność i to jest takie bezpieczne dla mnie. Wtedy jestem zupełnie wolny. Bóg może mnie zatrzymać, może mi dać tu, czy tak, czy inaczej. Ale wtedy, kiedy jestem wolny dla Niego, kiedy przez tą wolność powoduje, że zaczynam grzeszyć. Wiemy, że grzechem już zaczyna się na przykład to, że na przykład wybieram sobie sposób miłości. Tego miłuję więcej, bo mi się bardziej podoba, a tego mniej, no bo mi się mniej podoba. Kiedy wybieram sobie na przykład różne rzeczy, które zdarzają mi się na każdy dzień. I to jest tak bardzo ważne, żebym wiedział, czy jestem tym, który wybiera to, co jest mi wolno uczynić w Bogu. Wolno mi pokonać diabła dzisiaj? Wolno mi przeciwstawić mu się? Wolno mi w imieniu Jezusa Chrystusa zwyciężyć go w sprawie na przykład drugiego człowieka? Wolno mi? Wolno. To jest wolność wspaniała i potężna. Kiedy mogę rozwiązać więzy diabelskie w imieniu Jezusa Chrystusa, bo jestem wolnym człowiekiem, przychodzę jako wolny człowiek w imieniu Jezusa Chrystusa. Jako wolny człowiek mogę wypędzić w imieniu Jezusa Chrystusa diabła z człowieka. Mogę modlić się jako wolny człowiek o uzdrowienie. To jest modlitwa wolnego człowieka. Jako wolny człowiek mogę się nie kłócić. I tu jest właśnie potrzebna, i to jest walka, to jest bój, bój wiary. Bój, który jest tak bardzo ważny dla każdego z nas. Każdy z nas go toczy codziennie. Diabeł przychodzi i próbuje twoją wolność i moją wolność. Próbuje, na ile nie trzymasz się tej wolności przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Na ile twoje chodzenie to jest na zasadzie uczucia. Czuję, nie czuję. A na ile jest ono na podstawie chodzenia według słów. Powiedział tak mój Pan. Tak mi wolno, a tak mi będzie źle, jeżeli to uczynię. I teraz tak bardzo ważne jest, czy rozmawiamy z przeciwnikiem, który podchodzi w myślach, atakuje, czy rozmawiamy tak jak Jezus, napisano. Czy mówimy, jak ja bym to czuł? Czy ja czuję teraz, że to mnie zwodzi, czy nie czuję, że to mnie zwodzi? Zwróćcie uwagę, że wielu wierzących na zasadzie uczuć rozmawia z diabłem. No ja teraz nie czuję, żeby to było takie złe. i diabeł jest już zwycięzcą. Wolno czy nie wolno zostało określone słowem, prawda? Biblia powiedziała nam, co nam wolno i co jest miłe, dobre i pożyteczne, a co jest przeszkodą dla naszego życia z Bogiem. I wtedy według słów Pana postępuję jako wolny człowiek, biorę Boże Słowo i zaczynam je stosować. I diabeł nie może mnie zatrzymać, bo Jezus mnie uwolnił. I to jest tak piękne, co tutaj Paweł do nas mówi, wszystko mi wolno, ale ja niczym nie dam się zniewolić. Niczym ze starego cielesnego życia. Stary cielesny człowiek chciałby się wnieść do kościoła Jezusa Chrystusa i tam robić swoje. Stary cielesny człowiek, stary Adam chciałby pod przykrywką chrześcijaństwa robić swoje. Ale chrześcijanin wie, że będzie czynił tylko to, co jest miłe jego Panu. Chociaż jestem wolnym człowiekiem. Moim Panem jest Jezus Chrystus. To jest wolność, którą mam w Nim i każdy z nas ma ją w Nim. Ale musimy to dobrze pamiętać każdego dnia. Wszystko mi wolno, ale ja uczynię to, co jest pożyteczne. Tobie i mnie, bratu czy siostrze, otworzył usta, aby budować to, co jest pożyteczne. Nie aby rujnować, nie aby burzyć, prawda? Żaden sługa Boży nie przychodzi po to, żeby kogoś zrujnować, ale żeby zbudować, żeby przyprowadzić go, żeby otworzyć mu drogę, wskazać, czy pouczyć, wzmocnić, posilić. Wolno mi to, to jest piękne, zwróćcie na to uwagę. To jest coś, co podnosi chrześcijanina do góry. Wolno mi dobrze czynić. Zwróćmy uwagę, wolno nam dobrze czynić dzisiaj. Wolno nam uczynić to, co chcemy najlepszego uczynić. Wolno nam to uczynić. I zwróć uwagę, kiedy chcesz uczynić to, co najlepszego, czy czujesz, jak coś cię trzyma? Czujesz to? To jest właśnie diabeł. On zaczyna walkę. On chce ci pokazać, że jednak ci nie wolno. A gdzie jest wtedy imię Jezusa? Zwróć uwagę, że wielu wierzących zatrzymuje się przy tym trzymaniu i mówi, że ja nie mogę, ja chcę, ale nie mogę. Coś mnie tak trzyma przed tym uczynieniem dobra, że nie mogę po prostu. To jest zbyt wielkie dla mnie, żeby powiedzieć coś tak miłego, dobrego czy uprzejmego. Coś mnie trzyma. Gdzie jest imię Jezusa? Pan mówi, dałem wam imię, które jest ponad wszelkie imię, abyście je wzywali. I człowiek wierzący wie, że wolno mi wzywać imię Jezusa, kiedy ktoś mnie zatrzymuje. Wolno mi i diabeł musi mnie usłuchać. Bo ja wzywam imienia Pana, Jego Pana także. On nie może mi powiedzieć nie, ja cię nie będę słuchał, bo to jest posłuszeństwo wobec Jezusa. Jezus go pokonał. I to jest piękne, kiedy chrześcijanin wie, co to jest wolność. Pan chce nas tego nauczyć i chce powiedzieć każdemu wierzącemu człowiekowi, jesteś wolny, abyś żył tak, jak ja żyłem na ziemi. Otworzyłem tą wolność Tobie przez łaskę, przez oczyszczenie moją krwią, przez świadectwo o mnie. Obserwuj mnie, jak pokonałem diabła. To jest taka bardzo dobra lekcja dla nas. Wolno było Jezusowi zamienić ten kamień w chleb? Zwróćcie uwagę, wolno było. Mógł zamienić. Ale czy to było pożyteczne w tym momencie? I Pan nie zrobił tego, co chciał diabeł. Wolno było Jezusowi skoczyć z góry? Wolno było, przecież Bóg powiedział. Nie pozwolę, aby ci coś siekolwiek stało. Ale czy to było pożyteczne w tym momencie? Jezus powiedział, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Wolno Jezusowi było wziąć od diabła bez cierpień władzę nad całą ziemią. Diabeł chciał mu ją dać. Ale Jezus powiedział, że będzie się kłaniał tylko swemu Bogu. I wziął to przez cierpienie. Tak jak wyznaczył Bóg, a nie jak chciał diabeł. A więc wolno nam uczynić. Wszystko mi wolno. Mogę pójść za diabłem w jednej chwili. Ale czy to będzie dla mnie pożyteczne? Czy kiedy zrobię w swoim życiu coś złego, czy to będzie dla mnie pożyteczne i dla tych, wśród których przebywam? Żyjemy dzisiaj jedni dla drugich i dlatego, kiedy nam wszystko wolno, to opiera się to na tym, że wolno mi podtrzymywać brata, aby on nie zginął. Wolno mi go napomnieć, kiedy on błądzi. Wolno mi usłyszeć napomnienie i nie odpowiedzieć złorzeczeniem. przyjąć je z łagodnością, z pokorą, z cichością i z pragnieniem podporządkowania się. Wolno mi, to jest tak piękne, co uczynił dla nas Jezus. Dlatego czasami to musi jak przejaśnienie wpłynąć do serca, do wnętrza człowieka, że dzisiaj mi wolno żyć jak Jezus na ziemi. Że wolno mi przybliżać się do Boga. Wolno mi wołać i wzywać imienia Jezusa Chrystusa i w tym imieniu osiągać zwycięstwo nad przeciwnikiem. Wolno mi wszystkie myśli, jakie poddaje mi diabeł, podporządkować myśleniu mojego Pana i nie pójść za tokiem myślenia diabła. Wolno mi, ale człowiek musi się przeciwstawić przez wiarę, bo kiedy diabeł przychodzi, to próbuje jakby udowodnić człowiekowi, że nadal jest zniewolony, że nadal jest niewolnikiem i że nadal musi uczynić to, co chce diabeł. Atakuje jakby w sferze duchowej, ale Paweł mówi, że oręż, który mamy, to nie jest oręż cielesny, ale oręż, który ma moc burzenia różnych warowni, duchowych warowni, które próbuje założyć diabeł. Wolno mi pokonać diabła i to jest największe i wspaniałe, co może być wierzącym człowieku, kiedy staje mocno każdego dnia w imieniu Jezusa Chrystusa i zwycięża diabła, bo mi wolno. Zwróćcie uwagę, dlaczego wielu wierzących cierpi, dlatego że nie do końca wierzy słowu Pana. Nie do końca. Myśli, że to może komuś wolno, ale on musi być taki bity i maltretowany przez diabła i narzekać i mówić, że mi jest tak ciężko i trudno. A czy wolno ci nie żyć tak ciężko i trudno? Wolno ci się radować i cieszyć i wysławiać Boga? Wolno ci wzywać imienia Jezusa Chrystusa i w tym imieniu osiągać zwycięstwo? Wolno. Ale żeby z tego skorzystać, to trzeba uwierzyć. I tak jak wszystko, cokolwiek czynił dla nas Jezus Chrystus, opiera się na wierze. Dopóki człowiek w to nie uwierzy, będzie prowadził stary, cielesny sposób życia. Chociaż mu wolno już tak nie żyć. Wielu jest powołanych, jest niewielu wybranych. Powołani znają Słowo, wiedzą, co powiedział Jezus Chrystus. Ale bardzo często tego nie stosują. Wybrani zaczynają podziwiać Jezusa, zaczynają podziwiać zwycięstwo nad diabłem, zaczynają podziwiać otwartość zwycięstwa naszego także. I wtedy mówią, Panie, mi naprawdę wszystko wolno, to co najlepsze, mi wolno. I to jest potrzebne, to jest coś, co wyrywa człowieka z diabelskiej mocy. Paweł, kiedy pisał Tymoteusza, powiedział, bądź cierpliwym, może pewnego dnia zostaną uwolnieni spod władzy diabła i wtedy będą już mogli czynić to, co chce Pan. A sługa Boży niech będzie cierpliwy, niech oczekuje na to. Ale Pan chce w nas tchnąć powiew wolności. Człowiek, który czuje, że chce żyć święcie, a czuje, że jego usta nie żyją święcie, jego umysł nie żyje święcie, co powinien zrobić? Uchwycić się imienia Jezusa. Co z tego, że on będzie narzekał, że nie potrafi zatrzymać swoich ust? Pan przecież przyniósł wolność. Wolność naszym ustom, naszym umysłom. Oczyścił je, aby one już były dla Niego. Aby wolno nam było w tych umysłach mieć dobre myśli, a na ustach dobre słowa. Należymy już do Boga. Jesteśmy Jego własnością. Niech ta wolność będzie dla nas każdego dnia. Stawaj jako wolny człowiek, kładź się jako wolny człowiek. Jako ten, który jesteś w Jezusie wyzwolony od władzy diabła. Nie należysz do Niego, teraz należysz do Pana, zwycięskiego Jezusa Chrystusa. Teraz pójdziesz i będziesz w imieniu Jezusa Chrystusa czynił porządek. Tam, gdzie pójdziesz Ty, tam będzie światłość, tam będzie wchodziło życie, uporządkowanie. Nie będziesz wchodził jako chrześcijanin i mówił, ach, wiesz, my jesteśmy trochę lepsi od tych w świecie, ale w rezultacie to my też mamy swoje ułomności, swoje grzechy, swoje jakieś nieprawości. Jak wejdziesz do nas, to nie zdziw się temu. Nie. Tym, którym wolno żyć w święty i czysty sposób, wykorzystują to, dlatego że należą do Jezusa. Wcale Jezus nie powiedział, że oblubienica Jego to będzie taka oblubienica, która w połowie należy do Niego, a w połowie do diabła. On powiedział, że Jego oblubienica jest czysta, święta, nieskalana, wolna. Od tego, żeby przygotowywać się na spotkanie z Nim. I dlatego można by powiedzieć, powstań Ty, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Mówiliśmy sobie o tym powstaniu z martwych. To jest wtedy, kiedy człowiek nie trzyma się Bożych słów. Kiedy chociaż jest chrześcijaninem, jest umarły z powodu braku jedzenia i stosowania. Można powiedzieć, że człowiek, który tylko by jadł, a nie stosował Bożych słów, to się zrobi tak ciężki, że chociaż będzie wiedział wszystko, nie będzie w stanie uczynić tego, co chce Pan. Ale człowiek, który równomiernie bierze i stosuje, to jest człowiek, który zawsze jest taki rzeźki, zawsze gotowy żyć dla Pana. Pan ma upodobanie właśnie w takich, którzy usłyszawszy słowo, zastosowują je. Kiedy wiesz, że jesteś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, wiesz, że zostałeś zanurzony w Jego śmierci, powstałeś do nowego życia, to nie pozwól, żeby diabeł używał twoich ust. Nigdy nie pozwól na to. Jesteś wolny. Kiedy mu pozwolisz, to będzie sam sobie winny. To nie będzie wina Jezusa. To będzie wina człowieka, który nie słucha Pana, który mówi, jesteś wolny. Jesteś zupełnie wolny. Jeżeli diabeł cię oszuka, że jesteś niewolnikiem jego, to wtedy on będzie mógł już docierać coraz głębiej i głębiej. Diabeł szuka takich, których mógłby pochłonąć. On może pochłonąć tylko takich, którzy nie w pełni wierzą Jezusowi. Których, kiedy on na przykład zaatakuje czy zaryczy, to zaraz zestraszą się i boją się i drżą i uciekają, chowają się po kątach, zamiast stanąć w imieniu Jezusa jako wolny człowiek, który już nie musi się bać ryku diabła, bo ma zwycięstwo. Popatrzmy, jak cię mogą straszyć, że opętany człowiek zaryczy na ciebie, dopadnie cię, zabije cię, zniszczy cię. I człowiek w pewnym momencie taki zastraszony przez kłamstwo diabelskie bałby się uwolnić człowieka opętanego, bo bałby się jego reakcji. A co Pan mówi? Pan mówi, w imieniu moim demony wypędzać będziecie. Co mówi do nas? Mówi to do nas wierzących ludzi. Wolno ci wypędzać demony w moim imieniu. Jesteś wolnym człowiekiem. Wychodzisz naprzeciw niewolnika, aby go uwolnić w moim imieniu. A teraz idźcie i czyńcie to, mówi Pan. Jako wolni ludzie, to jest, mówię, to musisz nabrać szacunku do tego, co dał nam Pan, że On dał nam taką zupełną wolność. I wtedy możesz powiedzieć, równie jak apostoł Paweł, wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne i ja to wiem. Jestem już dojrzałym chrześcijaninem, który umie odróżniać zło od dobra, który będzie stosował dobro, a unikał zła, który pójdzie naprzeciw wszystkiemu, cokolwiek postawi na drodze Pan, z podniesionym czołem, z ufnym ramieniem, z uwielbieniem na ustach, z dziękczynieniem, z prośbą. Zwróćmy uwagę, człowiek przychodzi, na przykład do zgromadzenia przychodzi człowiek, szuka pomocy. I teraz, kiedy my spojrzymy na naszą cielesność, powiemy, człowieku, my ci nie jesteśmy w stanie pomóc. Ale kiedy spojrzymy na Jezusa, Jezus może pomóc. I wtedy, kiedy zaczynamy modlitwę, na przykład za tego człowieka, nie występujemy my jako cieleśni ludzie, lecz występujemy jako wolni ludzie w Jezusie Chrystusie, którzy teraz mają otwartą drogę do nieba, aby szukać pomocy dla tego człowieka. My nie musimy przekonywać Pana naszego Jezusa Chrystusa do tej sprawy, ponieważ On powiedział do nas wolnych ludzi, wy, którzy jesteście wolni w moim imieniu, modlić się będziecie o chory. A oni będą uzdrowieni. Pan wie. I tak dotyka to się każdej jednej kwestii. Kiedy idę do pracy, idę tam jako wolny człowiek. Nie zniewolony przez nikogo. Ktoś może mi powiedzieć, jak nie ukradniesz, to cię zwolnię. Jestem wolny. Nie ukradnę. A czy zwolni, to Bóg wie. Nie człowiek. On może sobie myśleć. Ale Bóg wie to wszystko. I tak zupełnie zaufać Bogu. Jesteśmy zupełnie wyłączeni spod wpływów diabelskiego świata. Jesteśmy wolnymi ludźmi, o których troszczy się wszechmogący Bóg, który wszystko ma. Tak jak stałem na przystanku i Bóg zaczął mówić do mojego wnętrza, do mojego ducha, mówi, popatrz, te drzewa to moje, ta ziemia to moja, te wszystkie skarby to moje, ale ja ci dam tylko tyle, ile potrzebujesz, żebyś nie zgubił się w tym wszystkim, a dam ci najcenniejsze, to co w Jezusie. Tak jest nasz Ojciec, mówi, to moje, ale ja ci dam tylko tyle, ile potrzebujesz, chwała Bogu. Jesteśmy wolnymi ludźmi, żeby należeć do Boga. On może nam dać wszystko lub zatrzymać, On wie. A my zaufajmy Mu, ponieważ należymy do Niego. Bóg mówi, teraz jest taki sam czas, jak był wcześniej. Ja dzisiaj chcę mieć takich samych, odważnych chrześcijan, wiedzących, co otrzymali we mnie, w Jezusie Chrystusie, do czego zostali posłani. Słowo Pana się w niczym nie zmieniło. Nie myślmy, że powiedzmy Paweł był kimś lepszym od, powiedzmy, od Leszka, czy Piotr lepszy od Maćka. To byli tacy sami ludzie jak my. Oni mieli takie same problemy, podobne jak my, z własnym ciałem, z przeciwstawieniem się własnej cielesności, z poddaniem się Bogu. Ale widzimy ich jako zwycięzców. I Pan mówi dzisiaj, ja też mam was jako wolnych tu na ziemi, ja was wyzwoliłem, odkupiłem was, a teraz do mnie należycie. Pamiętamy, jak żeśmy sobie mówili, że Pan teraz musi nas przeprowadzić przez cierpienia, aby mógł nas prowadzić do wieczności, ale wolno nam teraz słuchać Jezusa, otworzyć Biblię i powiedzieć, Panie, tu mi pokazałeś, aha, wolno mi to uczynić, chwała Tobie, Panie. Mogę to uczynić i tak żyć, dlatego mówię, że człowiek wyzwolony to jest człowiek jaki? To nie jest człowiek, powiedzmy, taki, który musi tylko nasłuchiwać, czy gdzieś go zaraz ktoś nie skarci, czy ktoś na niego nie krzyknie. A tak wielu wierzących ludzi się boi, jedni drugich. Zwróćcie na to uwagę, że wierzący ludzie często nie czują się jako wolni. Czują się zniewoleni innymi ludźmi. Ktoś przyjeżdża do ciebie, do domu, wchodzi do twojego domu, mówi, ja jestem chrześcijaninem. Ja u ciebie zamieszkam. Wchodzi, mieszka u ciebie, jest w twojej lodówki, śpi w twoim pokoju. Zrobił sobie w czasy chrześcijańskie. Jesteś niewolnikiem danego człowieka, bo czujesz, no nie wiesz, co zrobić właściwie z tym człowiekiem. Bo jesteś chrześcijaninem, a więc chyba nie wolno ci powiedzieć mu, żeby opuścił twój dom. I tak nie wiesz, co zrobić. I tak wielu wierzących nie wie, co zrobić z takimi ludźmi, którzy wykorzystują. A wierzący człowiek wie i mówi, słuchaj, dobrze, jedną noc, dobrze, cel twojego przyjazdu chciałbym wiedzieć. Jesteśmy wolni ludzie. Mamy prawo się spytać kogoś takiego, dlaczego on tu przyjechał? Jaki ma cel? Przyjechałeś na wczasy. No trudno, będziesz musiał zapłacić. Ja jeszcze się zastanowię, czy cię przenocuję w swoim pokoju. Dam ci odpowiedź. Pytam się Pana. Mamy Pana także, który odpowiada nam na pytania. Chwała Bogu. I który mówi, nie będzie chrześcijanin żył na konto drugiego chrześcijanina. Chcesz? Przenocuję cię, ale teraz idź na ulicę. Głoś Jezusa. Pan mówi, że tym, którzy głoszą Jezusa Chrystusa, daj wszystko, co jest mu potrzebne ku temu. Jeżeli nie pójdzie, niestety będziesz musiał opuścić mój dom. Jestem wolnym człowiekiem. Nie jestem zniewolony żadnym innym człowiekiem. I to jest tak dobrze wiedzieć, że Bóg dał mi tą wolność. To jest bezpieczeństwo moje. Diabeł nie może mnie zniewolić przez innego człowieka, choćby on się nazywał chrześcijaninem. Diabeł próbuje jakkolwiek zniewolić, ale my musimy wiedzieć, co mówi nasz Pan. I wtedy jesteśmy bezpieczni i serce nas nie będzie oskarżało. Wolno mi człowieka zatrzymać w swoim domu i wolno mi powiedzieć mu, niestety musisz wyjść. Jestem zupełnie wolny. W tym momencie jestem zawsze bezpieczny, ponieważ to, co robię, robię ze względu na mojego Pana. I tak w każdej jednej sprawie wolno mi, powiedzmy, zasiąść do stołu i najeść się dużo. Wolno mi? Ale ja muszę wiedzieć, czy to jest pożyteczne. Czy w tym momencie, jeżeli się najem tak dużo, czy to będzie mi potrzebne i czy to jest pożyteczne dla mojego ciała? Wolno mi napić się. Ale czy to będzie pożyteczne? I tak po kolei. Wolno mi mieć całą szafę ubrań. Ale czy to będzie pożyteczne? I tak po kolei, gdy będę szedł, możemy się zastanowić, że właściwie chrześcijanin to tak wiele nie potrzebuje. I może się bardzo cieszyć i bardzo radować w Bogu. Bo wtedy dopiero jest wolny. Zobaczmy, że diabeł próbuje zniewalać przez różne rzeczy. Powiedzmy, kiedyś była pralka taka na tarce, taka w wani i tarło się bieliznę i tak dalej. No ale później trafiła się pralka tam, frania czy jakaś inna. I już, powiedzmy, tarka to już niezbyt dobre, frania jest lepsza. Ale po pewnym czasie trafiła się pralka automatyczna, więc automatyczna jest lepsza od frani. Mogę mieć franię, no kupuję automatyczną. A w tych automatycznych to co druga, to znowuż jakaś lepsza. Nie? Jedna ma lepsze amortyzatory, druga ma więcej obrotów, następna ma jeszcze wirówkę w sobie i tak dalej. I w pewnym momencie człowiek wierzący może się uwiązać, bo zacznie wydawać pieniądze, które mógłby spokojnie spożytkować na jakiś normalny cel, na ulepszanie swego gospodarstwa domowego, powiedzmy. I to jest już coś, przez co diabeł chce także uczynić człowieka niewolnikiem tego, co on daje. Bo ludzie wymyślają coraz lepsze niby rzeczy. Ale jakby się kobiety na takim tarciu spotkały czasami, ile wspaniałych rzeczy mogły sobie poopowiadać. To jest takie wspaniałe, że zobaczmy, że to wszystko w rezultacie odłącza ludzi od ludzi. Odłącza ich, chociaż wydawałoby się, że mają więcej czasu, ale są coraz bardziej oddzieleni. Coraz bardziej. No więc cokolwiek czynimy, powinniśmy czynić to w Bożej mądrości. Jasne, że kupienie pralki automatycznie nie jest grzechem. Ja nie mówię, że jest grzechem, ale tak zawsze dobrze, kiedy człowiek tak sobie rozsądzi i zastanowi się, mam to franie, może Bóg chce, żebym na inny cel wydał te pieniądze. I wtedy jestem zupełnie taki bezpieczny. Diabeł też nie może wciągnąć mego serca w to, co on by chciał uczynić. To jest taka prawda. Na przykład chrześcijanin może mieszkać, kiedyś powiedzmy ludzie mieszkali w takich domach murowanych, mieli gliniane, powiedzmy tam udeptane te posadzki gliniane, strzechę jakoś ze słomy. Mieli tylko studni, tam zimną wodę, przynosili sobie do domu, żyli. Przeżyli jakiś czas i żyli z Bogiem. Dzisiaj mamy ciepłą wodę, zimną wodę, gaz, prąd w mieszkaniach, łatwość dostępu wszędzie i często człowiek czuje się uwiązany. Uwiązany tym wszystkim, opłaty za prąd, opłaty za gaz, opłaty za wodę, opłaty za mieszkania, opłaty i same opłaty i w końcu te opłaty coraz bardziej rosną i człowiek coraz bardziej czuje się związany. Zwróćmy uwagę, mamy to, co jest dobre. Ale przez to też musimy więcej pracy włożyć, żeby na to zapracować. Ja nie mówię, żeby teraz się schować gdzieś, ale tak dobrze, kiedy człowiek, zwróćmy uwagę, tak dobrze z tego korzysta, umiejętnie z tego korzysta. Zwróćmy uwagę, że tak, na przykład, tu jest 5 żarówek. Mogę zapalić 5 żarówek, a mogę zapalić tylko jedną. Kiedy wystarczy mi troszeczkę światła, aby... O, na przykład... Włącza się na rozkaz. Zapalę sobie jedną i wystarczy mi, jest jasno. Ale mogę włączyć 5, ale te 5 będzie mi wyciągało więcej z kieszeni. Będę musiał więcej zapracować, żeby te 5 mogło się palić. Mogę zapalić w mieszkaniu wszędzie światło, mogę mieć jasne całe mieszkanie. Dobrze, wolno mi, ale kiedy przyjdzie do płacenia, będę musiał więcej pracy, więcej oddać czasu na pracę, żeby na to zarobić. Wolno mi jeść, powiedzmy, 4 razy dziennie, czy 5 razy dziennie. I wolno mi później doświadczać, że rośnie mi brzuch, że wzrasta mi tłuszcz i ciężej mi jest się poruszać. To jest prawda, naprawdę. Ale wolno mi tak samo spożywać pokarm w sposób mądry, przemyślany. Ja zauważyłem, że kiedyś wołałem do Boga, mówię, Boże, spraw, żeby mógł spożywać tyle, ile potrzeba. I byłem zafascynowany tym, co Bóg uczynił we mnie wtedy. Ja normalnie jadłem tylko wtedy, kiedy potrzebowałem. Zwróćmy uwagę, że zwierzęta nie są oszukane zmysłowością, chyba że ludzie ich tego nauczą, ale tak normalnie one jedzą tylko wtedy, kiedy potrzebują. My najczęściej jemy, bo mamy ustalone, powiedzmy, godziny. To jest też taki porządek, który sobie ustalił człowiek. Śniadanie, obiad, kolacja, jeszcze między tymi coś takiego. I człowiek już czasami idzie na ten obiad, a wcale nie jest głodny. Ale obiad został zrobiony, jest gorący, stoi na stole, powonienie, zapach. To ma wpływ na człowieka, jak powiem, czy siada i spożywa ten obiad, ale później wstaje i mówi, jak mi ciężko na brzuchu. Teraz chyba musiałbym, nie wiem, pobiegać, żeby to zgubić, czy coś zrobić z tym. Ale to już w tym momencie po prostu, chociaż mu wolno było zostawić to, to pozwolił się zniewolić. To jest tak dobrze, kiedy jesteśmy wolni we wszystkim. Nie dajemy się oszukać. I wtedy popatrzmy, ile rzeczy możemy po prostu wtedy spędzić więcej czasu z Bogiem. Mniej czasu oddać na zapracowywanie, na różne nasze wydatki. I wtedy to nas później goni. Bo widzisz, kończą się pieniądze, a więc jeszcze więcej trzeba włożyć pracy. Coraz mniej czasu dla Pana. Zwróćmy uwagę, że my już jesteśmy wolnymi ludźmi i tak powinniśmy się zachowywać przed Panem. Pan powiedział taką wspaniałą prawdę. Zwróćmy uwagę, że ona jest bardzo mało przez nas stosowana. Jeżeli masz 2 szaty, poprzestań na tym. Poprzestań na tym, co ci wystarczy, na każdy dzień. I bądź szczęśliwy z tego, co masz. To jest ten właśnie przełom, kiedy diabeł już nie może na nas wpływać, wyrwamy się spod jego wpływu. Moda nie ma dla nas już takiego znaczenia. Zaczynamy zachowywać się jak normalni ludzie, chrześcijanie. Ubieramy się w sposób schludny, przyzwoity. I należymy do Pana. Jesteśmy bezpieczni. Chciałbym, żebyście otworzyli 1 Koryntian, także 10 rozdział. Chciałbym, żeby to tak mocno w naszych sercach było, żebyśmy zawsze cokolwiek robili, robili jako wolni ludzie, z tej pozycji. To dodaje nam wiele odwagi, takiego przemożenia tego, patrzenie na Jezusa, tak wiele nam daje. W Jezusie mamy wolność, aby tak postąpić. Może w pierwszym momencie będzie to walka z własnym ciałem, ale później ta walka też zniknie. Od 21 wiersza. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Apostoł Paweł, i to myślę, że jest takim też nauczeniem i naszym, że nie możemy z dwóch stołów naraz spożywać. Nie możemy przychodzić do diabła i od niego brać. I nie możemy przychodzić do Boga i od Boga brać. Nie można z dwóch stołów naraz być takim przedsiębiorczym człowiekiem, że trochę u Boga i trochę u diabła. Bóg na to się nie zgodzi. Jeżeli chcemy przychodzić do Boga, to możemy tylko z Jego stołu jeść. A na tym stole to jest coś, co jest najpiękniejsze podane, prawda? Prostota, łagodność, wytrwałość, ten... Mówiliśmy sobie o skale, o Jezusie, ale ten stół pański też jest zastawiony tymi dobrymi pokarmami. Wstrzemięźliwością i takimi innymi dobrymi rzeczami, których kiedy człowiek się tym karmi, to tak naprawdę jest szczęśliwy. Nie wszystko buduje. Pamiętajmy, że tak jak sobie mówiliśmy, pamiętajmy na wszystkie słowa, które mówiliśmy. Tak Bóg wskazuje i poucza i mówi, słuchaj, co ja mówię do ciebie i postępuj według tych słów, stosuj te słowa i wzrastaj i coraz bardziej się przybliżaj do mnie. Musimy zawsze rozsądzić, czy to, co teraz robimy, czy to jest Pana, czy nie. Na jakiej podstawie? Jeszcze raz przypomnę, na podstawie słowa Pana. Czy to Pan powiedział, że to jest Jego, czy nie? Nie na podstawie żadnych jakichkolwiek uczuć. One nie mają z tym nic wspólnego. Duch Święty, jeżeli przychodzi, to przychodzi ze Słowem Boga. Wskazuje na Słowo i przez Słowo pokazuje, czy to tak jest, czy inaczej. Nie przez jakiekolwiek tam drżenia, czy cokolwiek innego. Zwróćmy uwagę, to jest bardzo ważne dla nas. Czy chcemy być mocniejsi od Pana? Pan nasz Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, czy spożywał ze stołu diabła, cokolwiek, czy wziął? Nic nie wziął. Bo wiedział, że jeżeli weźmie, to nie będzie mógł uczynić tej pracy dla nas. Czy my jesteśmy mocniejsi od Pana? Czy będziemy gotowi wykonać pracę dla Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli weźmiemy coś od diabła? Diabeł mówi cząstkę chociaż, troszeczkę. Weź troszeczkę tak z tego podatku, uszczknij dla siebie, tak troszeczkę tylko. A Pan mówi, oddaj, co rzymskie, co cesarskie, cesarzowi. Nie licz, jeżeli wypada tyle, to daj tyle i bądź szczęśliwy. Co ci zostanie, to twoje. Ale co masz dać, to daj. Niech cię diabeł nie trzyma, niech nie przychodzi i mówi, chociaż troszeczkę. Bo kiedy tak liczysz i mówisz, a może faktycznie, przecież oni tak oszukują w tym kraju. Nie dają, mogliby dać więcej, uczknę sobie troszeczkę. Ale Pan mówi, każdy odpowie za swoje. Każdy własny ciężar poniesie. Ja odpłacę, mówi Bóg. Nie sam odpłacaj sobie. Ja odpłacę. I tak dobrze człowiek mówi, o Panie, dziękuję Tobie, bo już tak się zastanawiałam, że może faktycznie byłoby dobrze samemu sobie wyrównać straty i wszystko jest załatwione. Ty wiesz, Boże, że oni mi ukradli, ja teraz im, wszystko jest załatwione. Ale Bóg mówi, nie kradnij. Bo jeżeli ukradniesz nawet wymieniając coś, co oni tobie ukradli, to kradzież pojawi się w twoim sercu. I wtedy już będziesz miał w sercu następne. I następne, i powoli diabeł ukradnie ciebie. A więc nie wolno nam spożywać ze stołu diabelskiego, tam gdzie jest oszustwa, takie podatkowe czy inne rzeczy, bo tam jest to. Z tego stołu można łatwo jeszcze więcej sobie nakarmić się, ale ze stołu pańskiego. Pan mówi, oddaj co ich. Co się światu należy, to oddaj to światu i bądź spokojny. Idź za mną, chwal mnie, ciesz się. Będziesz lżejszy na sercu i lżejszy w kieszeni. Mniej rzeczy do szukania po tym świecie. Nie chciejmy być mocniejsi od Pana. Pan Jezus mówi, bądźcie jako ja. Czy uczeń może być większy nad mistrza? Mówiliśmy, nie. Niech będzie taki jak mistrz. A Pan mówi, popatrzcie na mnie. Ja nie odważyłem się wziąć czegokolwiek od diabła. I wy nie bierzcie. Nic nie bierzcie. Diabeł przychodzi i mówi, o, widziałeś tego brata? Jaki on zły i niedobry? Widziałeś, jak on coś zrobił? I później mówi, jak ty teraz z tym wytrzymasz? Musisz się koniecznie z kimś podzielić. Tak spotykasz kogoś i nie możesz wytrzymać i mówisz, wiesz co, widziałem tego brata, on tyle zła uczynił. I co? Już wziąłeś ze stołu diabelskiego. Bóg mówi, że brzydzi się oszczerstwem. Nie oczerniaj brata swego, bo to jest obrzydliwością w oczach Boga. Bóg tak mówi. I wtedy możesz powiedzieć, idź precz, diable. To jest moja sprawa i mojego brata. Ja ureguluję ją z tym bratem. I wtedy jesteś zwycięzcą. Jesteś wolnym człowiekiem. Wolno ci zrobić tak, jak mówi twój Pan. I to jest piękne, jeżeli tak zrobisz. Wtedy będziesz szczęśliwy, będziesz wychwalał Jezusa. Mówił, Panie, twoja wolność mi się bardzo podoba. Chociaż świat jest przeciwko mnie, ale podoba mi się twoja wolność. Chociaż wierzący mogą być przeciwko mnie, że nie zdradzę im tajemnic, które by się chcieli dowiedzieć, to ty jesteś ze mną. No, otwórzmy Galacjan. 4 rozdział. Ale chciałbym, żeby to mocno w nas było zakorzenione, kiedy staniemy to jako wolni ludzie, wznosząc ręce do Pana. Będziemy wyznawać Mu wdzięczność za to, że nas uwolnił spod władzy diabła. Że nie musimy wcale grzeszyć. Że nie musimy być narażeni na Jego pokuszenia. 31 wiersz. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I 13-14 wiersz. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Chcę wrócić jeszcze, bo to jest najbardziej, najtrudniejsza rzecz, z czego Kościół Jezusa Chrystusa nie potrafi się wyzwolić. Z tego, że bardzo często są mowy o innych braciach i o innych siostrach. I to źle, złe mowy. A Pan mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli ja bym teraz był tym kimś, o kim miano by źle mówić, czy chciałbym, żeby na przykład, powiedzmy, Maciek teraz mówił o mnie źle Leszkowi, ja bym się cieszył z tego, że Maciek o mnie źle mówi, byłoby mi bardzo przykro, jeżeli Maciek zobaczył mnie, że zrobiłem coś złego i poszedł z tym do Leszka. I tak samo powinien czuć Maciek. Jeżeli poszedłby do Leszka w mojej sprawie, że zobaczył mnie z czymś złym, to on się powinien tak samo źle czuć, jakby sam przeciwko sobie mówił. I to jest to, co chce nas Pan nauczyć. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz mówił jak o sobie. Dokładnie tak. I Pan chce wykorzenić to, ponieważ to jest coś tak mocno wkorzenione, że to wyrwać trzeba z korzeniami. Z wszystkim, z jakimkolwiek cząstką cielesności. Do Kościoła Jezusa nie można wnieść czegoś z tego stołu diabelskiego. Na tym stole nie ma miejsca na to. Jeżeli chcemy, tak jak sobie mówiliśmy, że spotykamy się na zgromadzeniu i każdy coś przynosi na ten stół i z tego stołu razem jemy, to chcesz tu przynieść nienawiść, abyśmy spożyli coś ze nienawiści? Chcesz przynieść tu złość, abyśmy czymś, jakąś złością się nakarmili? Albo kłamstwo? Chcesz przynieść prawdę? Chcesz przynieść miłość i radość? Chcesz przynieść przebaczenie? I to jest piękne. Tym się karmy. Tym, co jest dobre, miłe i pożyteczne. Chciejmy żyć jako wolni ludzie. Już nie jako zniewoleni przez diabła. To jest tak bardzo potrzebne. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie. Stójcie więc w Panu i nie poddawajcie się niewoli diabelskiej, oszustwu, kłamstwu diabelskiemu. Nie należymy już do Niego. Jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa, należymy do Pana, aby sławić Jego imię, aby mówić: Panie, w Twoim imieniu otwieram usta moje, a słowa za słowami w Twoim imieniu stoję, to zamknę to, gdyby to nie były słowa Twoje. Zamknę te usta, zacisnę i nie powiem słowa. Pójdę, aż oczyścisz mnie z tego kipiącego kłamstwa, żebym mógł mówić prawdę. Jest imię, którym jest zbawienie. Jest imię, które mamy wzywać, kiedy jest nam trudno. Mówimy sobie to cały czas. Chciejmy to stosować. Jest Ci ciężko, nie potrafisz sobie poradzić. Diabeł Cię kusi, żebyś coś zrobił złego. Jest imię, wzywaj je. Idź gdzieś do komory, wołaj imienia, aż Cię oczyści z tego i wyjdziesz. Gotowy nie zrobić tego, co chciał diabeł. I tak krok po kroku nauczysz się wzywać imienia Pana swego. A On stoi, aby uczynić to, co jest dla nas najlepsze każdego dnia. Aby nie pozwolić diabłu zniewalać nas, skoro On nas wyzwolił. Ale mamy stać niezachwianie w tym, co uczynił dla nas Jezus. Trzymajmy się tego mocno, bo to jest piękne miejsce i piękne zadanie, które nam wyznaczył Pan. Jeszcze 6 rozdział. Od 7 do 10 wiersza. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. To jest prawda od Boga. Jeżeli człowiek sieje kłamstwo, to zerżnie to, co zasiał. Jeżeli sieje obłudę, to będzie żnął to, co zasiał. Jeżeli sieje obmowę, to też będzie w końcu żnął, co zasiał. Wiemy, że co za tym wszystkim stoi? Śmierć. Plonem jest śmierć, a więc będzie żnął własną śmierć. Człowiek, który to robi, sieje sobie śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Pan. I Bóg mówi, że bojaźń nasza ma być właśnie nienawidzeniem złego. Znamy to z przypowieści Salomona. Bojaźń Pańska znaczy nienawidzieć zło. Człowiek, który się boi Pana, nienawidzi zło. I teraz na przykład, ja mogę to powiedzieć, na przykład jest tak. Dowiedziałeś się coś, co było takie mocne. Ktoś ci powiedział. Ale teraz ten ktoś złapał się za usta, mówi: Jeny, co ja zrobiłem? Przepraszam, nie chciałem ci tego powiedzieć. I co teraz ty masz zrobić? Masz powiedzieć temu człowiekowi: przyrzekam ci przed Jezusem Chrystusem, że ja nie powiem tego nikomu więcej. Zamykam swoje usta. I tak pomóż mi Boże, aby tak się stało. Po prostu ten człowiek w chwili, kiedy diabeł go jakby skusił, wypowiedział słowa nierozważne. Ale teraz w tobie musi znaleźć przyjaciela, który nie zrobi z tego użytku. Tak dobrze jest, że potrzebujemy siebie nawzajem w tym momencie także. Ale jeżeli ktoś po prostu mówi to tak lekko, to powinieneś go napomnieć. To jest także twoja praca. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Co to znaczy siać dla ciała? Aby mnie inni widzieli. To jest taka Boża prawda, o której chrześcijanie często mówią, ale o której często zapominają. Kiedy mówię o jakimś bracie, widziałeś tego brata, on taki zły jest, taki do niczego, to pod tekstem jest to: popatrz na mnie, jestem lepszy od niego. To jest sianie dla ciała, bo ciało chciałoby się z czegoś pysznić. Chciałby pokazywać siebie gdzieś wyżej. Ale chrześcijaninowi nie wypada mówić: słuchaj, patrz, jak jestem wspaniały, jak jestem doskonały. A więc chrześcijańska metoda taka trochę przykryta wtedy polega na tym: patrz, jaki ten ktoś jest zły. I wtedy raptem pokazuje, że ty jesteś lepszy. Ale to jest sianie dla ciała. Dla ducha wcale tego nie potrzeba. Duch i tak jest doskonały w Jezusie. On nie potrzebuje jakichś wywyższeń od ludzi. Potrzebuje chodzenia z Bogiem. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A wiemy, że siać dla ducha to znaczy co? Do tego, co jest miłe Bogu. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, trzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Wiemy, Pan Jezus nam pokazał, że żeby tak iść i tak żyć, To nasze wołanie ma być wołaniem do Boga. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, wołał do Boga. Z wielkim wołaniem, z błaganiem zwracał się do Ojca i ze względu na swoją bogobojność został wysłuchany. A teraz Pan mówi, teraz Ty wołaj. To nie jest proste pokonać własną cielesność. Ona cały czas jakby czuwa tylko, żeby się przejawić, żeby się pokazać, żeby się ujawnić. Dlatego ujarzmić ją możemy tylko wtedy, kiedy trwamy w wolności Chrystusa. Kiedy wstaniemy i przestaniemy znać miejsce swoje w Chrystusie, w tym momencie cielesność już stoi, żeby przejąć władzę. I będziemy w tej cielesności do końca naszych dni. Ale zwycięstwem Pana jest to, że ona nas nie pokona, kiedy my trwamy w Chrystusie. Zwycięstwo Jezusa jest w nas. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Co to znaczy dobrze czynić wszystkim? Wiesz, co to znaczy, prawda? Przyjść, uśmiechnąć się, dodać sił, otuchy, wzmocnić, posilić, coś powiedzieć ze Słowa Bożego. Gdzie dzisiaj kopaliście? No i to jest właśnie dobrze. Gdzie dzisiaj kopałeś w Słowie Bożym? Co wykopałeś z tych skarbnicy? Podziel się tym. To jest to, co Bóg chce, żebyś mówił. Podziel się dobrym Bożym Słowem. Co, już wystarczy Bożych słów? Już teraz nie ma o czym mówić? Już wszystko wiemy? Absolutnie nie. Ale Bóg dał nam dzisiaj gdzieś sięgnąć. Otworzyłeś tą Biblię, myślisz, że sam ją otworzyłeś? Ja myślę, że Duch Święty to był pokierował. Otworzyłeś tam, gdzie chciał Bóg, abyś mógł z tego zaczerpnąć i do wspólnego użytku przeznaczyć. Do wspólnego zbudowania. A może kopałeś tam, gdzie ja dzisiaj kopałem? Byliście do Galacjan albo w Koryntianach. Jest tam właśnie tyle skarbów. Dzielmy się tymi skarbami, to jest błogosławieństwem dla nas. Jeszcze z pierwszego listu do Koryntian, z 9 rozdziału. Dlaczego diabeł ma się cieszyć? Dlaczego ma się śmiać, że następny wierzący, chociaż jest wolny, to daje mu się oszukiwać i zachowuje się jak niewolnik jego? Niech Pan będzie uwielbiony. Niech Jezus, nasz Pan, będzie uwielbiony. Niech Jego imię naprawdę ma dla nas znaczenie. W tym imieniu pokonanie jest wroga. W imieniu Jezusa wzywajmy Go szczerze i otwarcie. Nie bójmy się tego imienia, ale wzywajmy Go z ufnością i z wiarą, tak jak owca wzywa swego pasterza. Niech to Jezu, Pani nasz, niech to będzie wołaniem prawdziwym. Jezus słyszy, On jest. On jest gotów zawsze pomóc. Nie bójmy się, On jest. Od 19 wiersza. Chcę mówić o tej wolności w kontekście tego, co uczy nas też Paweł. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi pozyskać. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynił to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Tak mówi Paweł. Ale zwróćmy uwagę, oddajmy my się jako wolni ludzie sobie nawzajem, jako słudzy. Służmy sobie. To jest wolność, że dzisiaj możemy sobie usłużyć. Ale niech ta usługa będzie tak, jakbym sobie samemu usługiwał. Nogi umywam memu bratu, dlatego że sługą jego jestem. I chcę, żeby on też mógł mi pomóc. I Paweł to do nas mówi, chociaż jesteśmy wolni, oddajmy się też w niewolę tym ludziom, wśród których przebywamy, chcąc ich pozyskać dla Jezusa. Wolno nam święcić sobotę? Wolno. Chwała Bogu. Wolno nam nie jeść mięsa, które w Starym Zakonie było uznane za nieczyste? Wolno. To jest wolność. Mogę jeść to mięso. Bo ono jest już mięsem tylko i mogę jeść, ale wolno mi go nie jeść ze względu na jakiegoś człowieka, któremu byłoby to krzywdą po prostu. No, jeżeli ktoś by na przykład powiedział, że tam powiedzmy nie wolno jeździć samochodami, to nie wolno, wolno mi nie jeździć samochodem. Mogę chodzić piechotą ze względu na tego człowieka, aby go pozyskać dla Chrystusa, spróbować dotrzeć do niego z Jezusem, a kiedy on pozna Jezusa, to on zobaczy, że mu wszystko wolno i będzie szczęśliwy, ale my możemy zrezygnować z praw, które dał nam Jezus ze względu na kogoś. Dlatego Paweł mówił, ci, którzy są mocni, którzy o tym wiedzą, niech zachowują się jako ci, którzy oddali się innym w niewolę, żeby ich pozyskać dla Chrystusa. To jest inne prawo. Zakon Chrystusowy to jest to inne prawo. To jest jedni drugich brzemiona noście. To jest inne życie. Zupełnie inne życie. To jest to, kiedy jestem wolny, by dotrzeć do kogoś. Do kogoś i pójść tam, gdzie ktoś mógłby powiedzieć, nie pójdę. Jestem wolny, żeby pomóc komuś, od kogo inni się odwracają. To jest ta wolność w Jezusie. Ale ja muszę trzymać się mojego Pana. Nie może to być obłudne i fałszywe podejście do człowieka, żeby pokazać, że jestem lepszy od innych, bo wtedy oberwę. Ale kiedy podejdę w imieniu Jezusa naprawdę z miłością do człowieka i chcąc, żeby uratować tego człowieka, to ja nie podejdę jako pyszny człowiek, który tylko na jego odzew inny obrazi się i odejdzie, ale jako człowiek, który będzie gotów się uniżyć jak sługa. I wtedy to będzie prawdziwa posługa dla kogoś. Dlatego tak podoba mi się bardzo, jak Paweł zachował się, kiedy Żydzi go chcieli zabić. Jemu wolno było ich tak kochać, chociaż oni go chcieli zabić i nienawidzili go, że kiedy tylko ci żołnierze wynieśli go trochę, to on się już pytał, czy może porozmawiać z tymi Żydami. Wolno mu było wcale się na nich nie zezłościć. Wolno mu było przebaczyć im w sercu swoim i chcieć do nich dotrzeć, dla Chrystusa ich pozyskać. I to jest takie piękne, do tej wolności powołał nas Jezus. Często jesteśmy zniewoleni przez jakieś bramy, jakieś reguły nauki ludzkiej, nie nauki Bożej. Czytajmy słowa Jezusa i zobaczymy wtedy, jak wiele nam wolno. Kiedy czytamy 2 Koryntian 3 rozdział, a my śmiało sobie poczynamy z tego powodu, wiedząc, że jesteśmy wolnymi ludźmi w Chrystusie Jezusie, aby żyć dla Niego już i być gotowymi uczynić to, co jest tak bliskie Panu. Jeszcze z 2 Listu do Koryntian przeczytajmy. Z 2 rozdziału, od 15 wiersza. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego któż jest zdatny? Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Sobie przypisałem z tego tłumaczenia z greckiego i tam to wygląda tak, ten 17 wiersz. Nie bowiem jesteśmy jak wielu kupczących słowem Boga, ale jak z nieskażoności, ale jak z Boga, naprzeciw Boga, w pomazańcu mówimy. Jako z tego najczystszego miejsca, z Jezusa, z tego miejsca wolności mówimy. Nie handlując, ale wyrażając, kim jest nasz Pan i co On z nami uczynił. Stajemy się wtedy dla innych wonnością ku życiu, drugim ku śmierci. Bo jeżeli ktoś odrzuci tą woń Chrystusową, odchodzi w śmierć, ale kto przyjmie, ten zwraca się ku życiu. To nie jest handlowanie słowem, ale wyrażanie samego Pana. Z tego nieskażonego miejsca, z czystego miejsca w Chrystusie. Dlatego diabeł toczy walkę, żebyś ty jako wierzący człowiek nie wszedł w to miejsce, żebyś się nie znalazł wolny w Chrystusie, który wyjdziesz wolny, zdecydowany. Bo wiesz, co masz w Chrystusie. Dlatego próbuje wykradać słowa o Chrystusie, próbuje wykradać słowa, które powiedział Chrystus, żeby tylko wierzący człowiek ich nie zastosował, żeby oparł się na naukach ludzkich. A nauka ludzka mówi, czy czujesz? Co ty czujesz tam w swoim sercu? Teraz może odzywają ci się jakieś tam drgania w sercu. O, to coś tam jest nie takiego. A to jest nauka ludzka. Biblia tu nic nie mówi na ten temat. Biblia mówi, co Słowo Boże na ten temat mówi. Według słów Bożych oceniaj to, co się dzieje z tobą naprzeciw. I dlatego diabeł przychodzi jak złodziej, aby wykradać słowa. A Bóg przychodzi jako ten, który światłością jest i mówi, a teraz bierz moje słowo. Szukaj, poznawaj i stosuj. I będziesz zwyciężał. Ja stoję za moim słowem. A pamiętaj, że ja zwyciężyłem diabła. Idź teraz jako zwycięzca. Idź i wierz. I postępuj jako ten, który wiesz, gdzie jesteś. Ale nie waż mi się czynić czegoś, co byłoby wzięte ze stołu diabelskiego. Nie waż mi się brać niczego z tamtego stołu, ponieważ ja oddałem ci mój stół do dyspozycji. Bierz z tego, co jest u mnie. Bierz z miłości, radości, przebaczenia, z łaski, z wytrwałości. Bierz z tej wolności, ile tylko możesz. I żyj dla mnie. To jest piękne miejsce dla człowieka wierzącego. To jest miejsce, które uczynił Chrystus. I dlatego Jezus powiedział, czy znajdę wiarę, kiedy przyjdę. Wiarę w to miejsce doskonałe, w którym diabeł nie może się zmieścić, bo to jest miejsce nieskażone, czyste. Dlatego tu jest powiedziane, z tego miejsca nieskażonego mówimy. Z Jezusa mówimy. Jako ci, którzy są w pomazańcu, w Chrystusie. Z miejsca Chrystusa mówimy. W miejsce Chrystusa zostaliśmy posłani. Tak mówi do nas Bóg. Teraz w Jego miejsce poselstwo sprawujemy. I cóż może uczynić nam przeciwnik, jeżeli jesteśmy w Chrystusie? A On jest w nas. Do wolności przeznaczył nas Pan. A teraz rozkoszuj się tą wolnością. Ale czyń to, co ci wolno w Chrystusie. Czyń dobro. Czyń dobro. Ja mówię, musisz przełamać barierę własnej nieufności w to, co mówi Pan. A kiedy zastosujesz Boże Słowo, ono zacznie działać w tobie. Kiedy zastosujesz je trzymając się Pana i nie zechcesz uczynić niczego złego. Pan jest po stronie każdego człowieka, który szuka Jego pomocy. I otrzymasz ją. I będziesz szczęśliwy. Ale jeżeli zlekceważysz to, co mówiłem dzisiaj i powiesz, ja jestem zbyt słaby, to uznasz, że Jezus nie powiedział prawdy. Bo Jezus powiedział, że wszystkich ludzi przyszedł zbawić. Oddzielić od władzy diabła. I posłać do zwycięskiego chodzenia z Bogiem. Mógłbym czytać jeszcze wiele tekstów, ale chciałbym przeczytać, może opowiedzieć bardziej. Pamiętamy, że kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, kiedy ona przyszła do Niego, o jakiej wodzie Jezus mówił? A kiedy się napijesz tej wody, nigdy już nie będziesz pragnąć na wieki. O jakiej wodzie mówił Pan? O Duchu Świętym. A kto się napije ze skały, z Jezusa, tego Ducha, Ducha Świętego, nie będzie już pragnął niczego z Ducha tego świata. I to jest człowiek, który wie, do jakiego stołu chce zasiąść. Co mu się podoba teraz? Co chcesz robić? Jaki pokarm chcesz spożywać? I on już nie będzie pragnął, żeby sięgnąć tam do diabelskiego stołu. Coś, co mu diabeł oferuje, co jest chwilowe. Ale będzie twardo stał na stanowisku swojego Boga. Bo chcę żyć dla innych ludzi. Chcę, żeby inni ludzie mogli otrzymać błogosławieństwo, które ja otrzymam od Boga. Dlatego chcę żyć w zwycięstwie mego Pana, aby, można powiedzieć, być wonią zwycięstwa dla innych ludzi. Aby woń wolności mogła jaśnieć. Życie wierzącego to jest jak co? Jak zorza, która jaśnieje aż do białego dnia. To jest wzrost i to jest zwycięstwo. Nie powiem na pewno wszystkiego i wszystko to jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jego poznawajmy. Ale chcę jeszcze na zakończenie z objawienia przeczytać z 12 rozdziału. 11 rozdział, 11 wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Chcę powiedzieć o pewnym błędzie ludzi wierzących. Wierzących nie do końca. Krew Jezusa oczyściła nas wszystkich naszych grzechów. A teraz nasz sposób działania i myślenia ma być o tym, co uczynić dobrego w Chrystusie. Człowiek wierzący popełnia błąd wtedy, kiedy zaczyna toczyć walkę z diabłem w sprawie, powiedzmy, starego życia. I chce pokonać diabła w sprawie starego życia swego. Ale Jezus powiedział, że On zwyciężył już diabła w tej sprawie. A my teraz, oczyszczeni krwią Jezusa od wszystkich grzechów naszych, mamy wydawać świadectwo o zwycięstwie Jezusa na krzyżu i umiłować raczej to życie z Panem, niż to na ziemi. I to jest zwycięstwem nad diabłem każdego dnia. Diabeł próbuje przychodzić do człowieka wierzącego i próbuje go wprowadzić pod co? Pod zakon. Choćby człowiek powiedział, nie, ja nie stosuję zakonu. Dla mnie zakonem jedynym jest zakon Jezusa Chrystusa, ale kiedy zaczynasz toczyć walkę, powiedzmy, w jakiś sposób z jakimś pożądaniem, które się w tobie pojawiło, nie z pozycji krwi Jezusa, która oczyściła cię z tego, abyś odrzucił to i poszedł dalej, strząsnął to z siebie jak wojownik, który wie, co znaczy krew Chrystusa. Zaczniesz toczyć walkę z własną pożądliwością, to ona cię pogrąży, jeżeli Pan cię nie zachowa i cię zniszczy. Jeżeli w twoim sercu pojawi się pragnienie ukradzenia komuś czegoś i ty zaczniesz walczyć z tym pragnieniem złodziejstwa, to ono cię pokona i zniszczy, dlatego że nie przyjąłeś prawdy o krwi Chrystusa, która cię oczyściła od pożądania. Jest powiedziane, że pożądanie, jeżeli wypływa w Jakuba, to wypływa z ciała człowieka. Nie przychodzi ono już od Boga do człowieka wierzącego. A więc co człowiek powinien zrobić z cielesnością swoją? Przeciwstawić się jej. Ponieważ my idziemy już według Ducha Świętego. I tak Paweł nauczał i wszyscy apostołowie. Człowiek, który nie weźmie zdecydowanie, co uczynił Jezus na krzyżu i z mocy krwi Pana, która oczyściła nas z naszych grzechów i dzięki temu mogliśmy zacząć nowe życie, zwycięskie życie. A jak możemy zgrzeszyć? Wtedy, kiedy podpadniemy z powrotem pod zakon. Kiedy coś uczynimy nie już jako ludzie wyzwoleni, jako wolni. Paweł podał tam przykład, kiedy przyjdzie dwóch, nie Paweł, tylko Jakub, kiedy przyjdzie dwóch ludzi. Jeden będzie bogaty, drugi będzie biedny. Bogatemu powiedzą zasiądź tam na tym wysokim, dobrym miejscu, a temu biednemu gdzieś tu pod nogami usiądź. I wtedy powie, podpadacie pod zakon, bo to już nie jest nowy człowiek, który nie ma różnicy między ludźmi, który miłuje wszystkich jednakowo. To jest to, co dał nam Jezus w tej wolności. Abyśmy mogli miłować wszystkich i abyśmy mogli żyć dla wszystkich. Abyśmy już nie czynili różnicy między ludźmi, między braćmi, między siostrami, ponieważ wszyscy idziemy do wieczności. I co w wieczności się też tam podzielimy na takie struktury. Z tymi mi lepiej się żyło na ziemi, to będę z tymi teraz, bo lepiej mi z nimi było. I tak normalne grupy by się przeniosły do nieba, ale takich tam Pan nie wpuści. Wpuści tylko tych, którzy upodobali sobie Kościół Jezusa Chrystusa i razem z wszystkimi chcą być w niebie. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, czy chcesz być ze mną? Ja chcę być z tobą. Starajmy się o siebie nawzajem. Miłujmy się i dodawajmy sobie otuchy i budujmy się nawzajem. Do tego nas posłał Jezus. Zwycięstwo jest w Jego krwi i w świadectwie o Nim. I w miłości do tego, co On nam przyobiecał, co poszedł przygotować i z czym przyjdzie, kiedy pewnego dnia nadejdzie i to niebo się otworzy. Nasz Pan przyjdzie. Ale gdyby cię w tej chwili spotkał w złym, to On nie przyjdzie po ciebie. Niech cię spotka w dobrym, jak starasz się w Jego ciele wykonywać Jego pracę. Amen. Jak kochasz Jego ciało. Jak starasz się, aby ono miało odpowiedni pokarm. I żyjesz dla Jezusa. Już nie dla siebie, ale dla Pana. I wszystko, co robisz, robisz w Jego imieniu. I diabła też pokonujesz w Jego imieniu. Nie pozwalasz się szamotać, mutarmosić się i bić i narzekać przed obliczem Bożym, ale stoisz mocno w tej wolności. Nie będziesz narzekał, skoro masz tak potężnego Pana. Nie będziesz narzekał, skoro Jezus powiedział, że On zwyciężył diabła. A teraz my mamy zwycięstwo w Nim. Wierzmy raczej Panu. Amen.
Psalm 15. Psalm Dawidowy. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim? Kto Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Psalm 16. Miktam Dawidowy, strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Psalm 17. Modlitwa Dawida, wysłuchaj, Panie. Sprawiedliwej sprawy zważ na błaganie moje. Przysłuchaj się modlitwie mojej z warki nieobłudnych. Od Ciebie niech wyjdzie wyrok mój. Niech oczy Twoje ujrzą prawość. Doświadczyłeś serce moje. Nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg Twoich, unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego. Wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją. Zbawco tych, którzy szukają schronienia w prawicy Twojej, przed wrogami swymi. Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, a usta ich mówią wyniośle. Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas. Wypatrują, jakby powalić na ziemię. Podobny jest do lwa, żądnego łupu i do lwiątka siedzącego w ukryciu. Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana. Niech mnie uratuje Twój miecz od bezbożnika. Ręka zaś Twoja od ludzi, Panie, od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie. A skarbów Twoich jest pełen brzuch ich. Nasyceni są synowie ich, a nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje, kiedy się obudzę. Nasycę się widokiem Twoim. Psalm 18. Przewodnikowi chóru, psalm sługi Pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. Powiedział: Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim, Bóg mój, opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam, niech będzie Pan pochwalony. I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, pochwyciły mnie sidła śmierci. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego. Ziemia zadrżała i zatrzęsła się, a posady gór się zachwiały. Zadrżały, bo rozgniewał się. Buchnął gniew z nozdrzy jego, a ogień pożerający z ust jego zionął. Węgle rozżarzone płonęły przed nim. Nachylił niebiosa i stąpił, a ciemna chmura była pod stopami jego. Dosiadł cheruba i uleciał, i poszybował na skrzydłach wiatru. Ciemności uczynił zasłoną swoją, rozpiął wokół siebie jak namiot masy wody, gęste obłoki. Z blasku przed nim występowały obłoki jego, grad i węgle ogniste, i zagrzmiał Pan na niebiosach, a Najwyższy wydał głos swój, grad i węgle ogniste. Wypuścił strzały swe i rozproszył ich. Wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt. Ukazało się dno morza i odsłoniły się posady świata od groźby Twojej, Panie, od tchnienia gniewu Twojego. Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie. Wyciągnął mnie z wód wielkich, wyratował mnie od potężnego nieprzyjaciela i od nienawidzących mnie, bo byli mocniejsi ode mnie. Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, ale Pan był podporą moją. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, wyratował mnie, gdyż mnie umiłował. Wynagrodził mi Pan według sprawiedliwości mojej, oddał mi według czystości rąk moich. Strzegłem bowiem dróg Pana i grzesznie nie odstąpiłem od Boga mego, bo mam przed sobą wszystkie prawa Jego, a przykazań Jego nie odrzucam od siebie. Byłem wobec Niego nienaganny i wystrzegałem się niegodziwości mojej, przeto oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości rąk moich, przed oczyma Jego. Z pobożnym obchodzisz się łaskawie, z nienagannym postępujesz nienagannie, z czystym okazujesz się czysty, a z przewrotnym postępujesz przewrotnie, Ty bowiem wybawiasz lud ubogi, lecz oczy wyniosłych poniżasz. Ty zaiste zapalasz pochodnię moją, Pan, Bóg mój, oświeca ciemności moje, gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Droga Boża jest doskonała. Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Któż jest skałą prócz Boga naszego? Bóg, który mnie opasuje mocą i uczynił doskonałą drogę moją, nogi moje czyni rącze jak łani i na wyżynach postawił mnie. Ręce moje zaprawia do walki i ramiona moje napinają łuk spiżowy. Dajesz mi tarczę zbawienia swego i prawica Twoja wspiera mnie, a łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. Dajesz szeroką drogę krokom moim i nie zachwiały się kostki moje. Będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich, a nie zawrócę, póki ich nie zniszczę. Rozbiję ich tak, że nie zdołają powstać. Padną pod nogi moje. Opasałeś mnie mocą do boju, przeciwników moich rzuciłeś pode mnie. Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, a ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą. Wołali, lecz nie było wybawiciela. Wzywali Pana, lecz im nie odpowiedział. Starłem ich jak proch na wietrze, usunąłem ich jak błoto na ulicy. Wyratowałeś mnie z waśni ludu. Postawiłeś mnie na czele narodów. Lud, którego nie znam, służy mi. Na samo słowo jest mi posłuszny. Cudzoziemcy schlebiają mi. Cudzoziemcy upadają na duchu i drżąc wychodzą z twierdz swoich. Pan żyje. Niech będzie błogosławiona skała moja. Niech będzie wywyższony Bóg mój Zbawiciel. Bóg odpłaca za krzywdy moje i poddaje mi narody. Ratujesz mnie od zaciekłych nieprzyjaciół, wynosisz mnie ponad przeciwników, ocalasz mnie od męża gwałtownego. Przeto będę Cię, Panie, wysławiał między narodami i będę śpiewał imieniu Twemu. Zapewniasz wielką pomoc królowi swemu i okazujesz łaskę pomazańcowi swemu, Dawidowi i potomstwu jego na wieki. Psalm 19. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia? Któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Psalm 20. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary Twoje i niech przyjmie całopalenia Twoje, Sela. Niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje i niech wypełni każdy Twój zamysł. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby Twoje. Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego, wysłucha go z nieba swego świętego. Przez potężną pomoc prawicy swojej jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie, Królu nasz, pomóż, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Psalm 21. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim. Spełniłeś pragnienie serca jego i prośbie ust jego nie odmówiłeś, Sela. Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo. Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. Prosił Cię o życie, dałeś mu je. Długie dni na zawsze, na wieki. Chwała jego jest wielka, dzięki zbawieniu Twemu, wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go. Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, udzielasz mu radości przed obliczem swoim. Król bowiem ufa Panu i dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się. Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich. Prawica Twoja dosięgnie tych, którzy Cię nienawidzą. uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz, Pan w gniewie swoim pochłonie ich, a ogień ich pożre. Wygubisz z ziemi ich pokolenia, potomstwo ich spośród ludzi, bo zamierzali zło przeciwko Tobie. Uknuli spisek, lecz nie przemogli. Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, cięciwe łuku swego nastawisz przeciwko nim. Powstań, Panie, w mocy swojej, a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją.